Marcin Zasiń, dzień dobry. Państwo i moimi gośćmi są radni i wojewódzcy, i radni w miejscy w Gorzowie, Helena Chatka, Porozumienie.
Dzień dobry.
Jerzy Wierchowicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów.
Dzień dobry.
I Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Podczas czwartkowej burzy z ulewnym deszczem w Gorzowie ucierpiało około 40 budynków. Wczoraj poinformował gorzowski magistrat. Woda wdarła się także do archiwum magistratu, dwóch szkół, przedszkola, poza tym też do muzeum. Ucierpiał także Lubuski Urząd Wojewódzki. Trwa liczenie strat. A część mieszkańców na Facebooku pyta, czy to tak co roku musi być i czy musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Jerzy Synowiec.
Ja mam trochę inne zdanie niż większość gorzowian, ponieważ uważam, że tak musi być. I tak było i tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że Gorzów jest położony na wzgórzach. Chyba, że zlikwidujemy wzgórza, zrobimy Gorzów płaskim. Wtedy woda nie będzie ściekała. Tu są parki, trudno je zabetonować. Stamtąd spływa woda na ulicę. Tak jak 50 lat temu spływa, tak samo spływa w tych samych dokładnie miejscach. I to raczej wspólnoty mieszkaniowe przy pomocy miasta mogą trochę minimalizować skutki tych powodzi. Ale
czy
nie zlikwiduje.
Minimalizują?
To znaczy, wie pan, jak mi się woda wdziera do piwnicy, to coś sam robię, żeby mi się nie wlewała. Mam takiego sąsiada, do którego od 30 lat woda się wdziera do piwnicy i on wynosi wszystkie meble, suszy i znowuż za rok jest to samo. No to tak trochę to wygląda. Nie da się ochronić przed upałami, przed gradobiciem, przed śniegiem i tak dalej, i tak dalej. Nie oszukujmy się. To nie są rzeczy, które można uregulować jakimiś dekretami, znormalizować. Zdarza się to raz na 2-3 lata i tyle. No, może się zdarzyć 3-5 razy większa i co wtedy zrobimy, nawet jak się zaczniemy bronić? Co? Mury oporowe wszędzie budować? To jest nierealne
po prostu. Tylko są miejsca, jest ich kilka w Gorzowie, które zawsze podczas dużych deszczów i w ostatnich latach, chyba ostatnie 3 lata tak było, to są zalewane i można te miejsca znaleźć, nie wiem w jaki sposób zainterweniować. No, jest to bardzo
jakieś
ciekawe.
Doraźne działania z pewnością można prowadzić, ale krytykowanie generalnie ulew nic nam nie da.
Tomasz Rafalski.
Pan redaktor wymienił tutaj parę takich bardzo ważnych instytucji zalanych, ale nie powiedział, że zostały zalane setki, jeśli nie tysiące piwnic zwykłych mieszkańców. To jest oczywiście, tylko przypominam o tym i dzieje się to rok w rok. Po części zgadzam się tutaj z kolegą radnym. Gorzów jest, parę faktów, faktycznie Gorzów jest położony na wzgórzach. Ta woda ścieka w parę określonych miejsc. Ponadto w ten dzień spadło 90% wody, jaka spada w ogóle w całym miesiącu czerwcu, czyli to była olbrzymia ilość. Ale teraz wróćmy też do faktów. Dzieje się tak rok w rok. Rok w rok prezydent powtarza, że zrobi coś z tym. Czy coś zrobił, pytanie? No chyba nie za bardzo, skoro nawet studzienki były zatkane przed tym deszczem, gdzie chodzą po internecie zdjęcia zatkanych studzienek. Myślę, że chociaż to minimum, bo to jest absolutne minimum, powinno zostać zrobione. Nie mówię już o tym, że mimo wszystko zabetonowujemy kolejne obszary miasta, co powoduje, że ta woda jeszcze dłużej się utrzymuje, dłużej się wchłania. Ja też nie będę tutaj udawał eksperta, ale no siłą rzeczy tak jest, że jeżeli jest coraz mniej jakby zielonych miejsc, tym trudniej woda się będzie wchłaniać w ziemię. Więc powinniśmy podjąć jakieś działania, absolutnie powinniśmy podjąć jakieś działania, no bo to któryś już dzwonek alarmowy w przeciągu paru lat. Rok w rok mamy takie ulewy, rok w rok na ulicy Borowskiego można pływać kajakiem, pontonem. Może tam jakąś przystań kajakową zrobimy, albo zmienimy w ogóle system promocji miasta, jako miasto, w którym można pływać raz do roku kajakiem. No, bądźmy poważni, też kompletne zaniechanie sprawy i powiedzenie, że każdy sobie sam może jakoś tam coś zabezpieczyć i przygotujmy się sami na ten kataklizm. No, to ja nie jestem zwolennikiem jednak takiej obojętności w tej sprawie.
Helena Chatka.
Zgadzam się z panem. Podstawowym obowiązkiem miasta jest zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców, ale też zapewnić jakiś komfort życia i kompletnie nie do przyjęcia jest taka teza, że jeżeli miasto jest na wzgórzach i zdarzają się takie kataklizmy, jak się byliśmy świadkami 2 dni temu, to należy przyjąć to do wiadomości, bo takie są działania przyrody. uważam, że tą sprawą powinni się zająć specjaliści. Sądzę, że miasto powinno zlecić profesjonalistom, żeby przygotowali program, jak można zminimalizować skutki takich anomalii pogodowych, czy też normalnej takiej pogody, takiej ulewy, po to, żeby podjąć jakieś działania, żeby nie były przypadkowe, tylko żeby one stopniowo rozwiązały ten problem, albo przynajmniej zminimalizowały ten problem. Ja pamiętam, jak w 2010 roku mieliśmy problem z wysokimi wodami gruntowymi, jak przez rzekę Wartę przechodziła dwukrotnie duża fala i duża fala powodziowa, ale ona tak stopniowo przechodziła i bardzo skarżyli się na te podniesione wody gruntowe mieszkańcy mieszkający na Zawarciu. I my wtedy reprezentowałam rząd, wspólnie z samorządem podjęliśmy działania, które zminimalizowały ten problem. Oczywiście nie rozwiązały, ale zminimalizowały. Sądzę, że system kanalizacji powinien być bardziej drożny, bardziej przygotowany pod tego typu sytuacje, bo jeżeli występują w miarę systematycznie, to należy coś z tym zrobić. Zresztą powiem szczerze, miasto nie ma wyjścia, musi rozwiązać ten problem, ale sugeruję, żeby skorzystało z usług specjalistów, po prostu zamówiło ekspertyzę, w tej ekspertyzie ustalenia przyczyn, one mniej więcej są wiadome, żeby wskazano, jaki program uruchomić, jakie działania podjąć, żeby rozwiązać ten problem.
Jerzy Wierchowicz.
Ja ze zdumieniem słyszałem przed chwilą głosy dwóch panów radnych mojego miasta, którzy jeden z nich mówi, że nic się nie da zrobić, bo zalania były, będą, bo Gorzów leży na wzgórzach, a drugi z panów się posyła do ironii, mówiąc, że należy reklamować miasto Gorzów, w którym można pływać kajakami po ulicach. No właśnie poważni panowie, to taka postawa do niczego nie prowadzi, na pewno nie prowadzi do rozwiązania problemu zalewania niektórych ulic w naszym mieście. Ja się skupię na ulicy Gimborowskiego, bo tam dochodzi do największych nieszczęść, powiedziałbym, do największego zalania, do najgłębszych tych zalań wodą deszczową. Ja w tym miejscu, w tych okolicach mieszkałem 30 lat. Przez te 30 lat, kiedy tam mieszkałem, nigdy nie doszło tam do takiego zalania, mimo że ulewy były większe bądź mniejsze przez te 30 lat. Dlaczego? Dlatego, że tam była prawidłowa, dobrze zrobiona kanalizacja jeszcze po niemiecka. Gdzieś około 5 lat temu, jak sobie przypominam, miasto przeprowadziło remont ulicy Borowskiego. Remont ten się ślimaczył, był przedłużony, przekładane terminy, w końcu zakończono ten remont. Przy pierwszej wielkiej ulewie, bodajże 4 lata temu, doszło do sytuacji, którą mamy dzisiaj właśnie. Też zalane piwnice, zalane okolice. Złożyłem interpelację do pana prezydenta, gdzie domagałem się co najmniej tego, by wykonawca tego remontu dokonał poprawek w ramach gwarancji. Otrzymałem odpowiedź, że wszystko jest w porządku, że prace zostały wykonane właściwie i tej poprawienia tej sytuacji, poprawienia tej roboty, moim zdaniem, prościej nie dokonano, żadnej interwencji miasto się nie domagało od wykonawcy tych prac, tych robót. Dzisiaj chyba już to niemożliwe, gdyż okres gwarancji rynkowej minął i wykonawcy już nie może pociągać do odpowiedzialności za to, że źle wykonał tą robotę kanalizacyjną. Dlatego też mówienie dzisiaj, że nic się nie da zrobić, no jest nie na miejscu, jest niepoważne. Po prostu trzeba zrobić tą kanalizację w sposób porządny, tak jak ona była zrobiona w okresie przedwojennym. I to trzeba zrobić, bo jeżeli tego nie zrobimy, to te wszystkie okoliczne piwnice i te nieruchomości będą zalewane regularnie. Nie wiadomo, czy co rok, może częściej, prawda? Jeden z panów radnych wspomniał o tym, że około 100 nieruchomości zostało poszkodowanych. Rzeczywiście. Zostali poszkodowani także obywatele naszego miasta, nie tylko instytucje. I ci obywatele mają teraz pełne podstawy do roszczenia wobec miasta, z uwagi na szkody, jakie powstały na skutek tego zalania. Miasto jest za to odpowiedzialne. I to też jest przecież wielka sprawa. Przecież te pieniądze trzeba będzie wypłacić z naszych pieniędzy publicznych. Tutaj nie można takiej postawy akceptować, jaką prezentują obaj panowie radni. Zgadzam z moją przedmówczynią. Miasto powinno absolutnie interweniować. Oczywiście fachowcy są potrzebni, ale potrzebny jest remont tej świeżo wykończonej ulicy, tej instalacji kanalizacyjnej i to trzeba zrobić natychmiast, bo jeżeli nie, to za miesiąc, za dwa, być może za rok, daj Boże, nie częściej znowu do tej sytuacji, znowu rozejmiemy ręce i powiemy, że nic nie można zrobić, bo miasto leży na wzgórzach i tak dalej, i tak dalej. Tak nie można. Ja interweniowałem w tej sprawie, jak mówił pana prezydenta. Dzisiaj no, nie jestem radnym miejskim, także bezpośrednio tak w ręce nie mogę podjąć, ale myślę, że radni miejscy mogą to zrobić, powinni to jak natychmiast zrobić i nie mogą odpuścić tej sprawy.
Tomasz Rafalski.
Panie radny, ta ironia była zamierzoną krytyką i pan sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że mówiłem o tym, że nie można tej sprawy tak zostać, więc proszę nie insynuować.
To się cieszy bardzo, że...
Nie proszę,
że
no pan doskonale wie, że proszę nie insynuować, że ja sugerowałem, że nic z tym nie można zrobić albo nie powinno się zrobić. Ja chciałem, abstrahując od tego, podziękować serdecznie oddziałom Straży Pożarnej, które doskonale i bardzo szybko radziły sobie z problemami zalanych ulic, jak najszybciej, bardzo szybko pojawiali się na miejscu i świetnie, że chociaż te służby tutaj zdały doskonale egzamin.
Ja tylko przypomnę, żeby znać proporcje, że przy ulicy Borowskiego stoi jeden dom, słownie jeden, a obok jest działka, na której miał powstać dom, ale gdzie jest składowisko drewna i papy, gdzie jest to działka nieskanalizowana i być może to jest główna przyczyna, że woda stamtąd spływa na ten drugi dom, więc problem jest do rozwiązania błyskawicznie pomiędzy właścicielami obu nieruchomości.
Idziemy dalej. W niedzielę pociągi wrócą na kolejową estakadę w Gorzowie. To informacja dosłownie z wczoraj. Wczoraj mieliśmy w Gorzowie i briefing prasowy. Pojawiło się szefostwo PKP PLK. Informacja, że pociągi już jutro w niedzielę przejadą pierwsze o 6 rano właściwie estakadą. I druga informacja, która na tej konferencji się pojawiła, to to, że jakby kolejnym krokiem będzie przygotowanie się, czy też kolejny krok do elektryfikacji, tej nieszczęsnej elektryfikacji, na którą wszyscy tutaj czekamy. To ta elektryfikacja będzie kolejnym wymuszonym krokiem, Tomasz Szafalski?
No, ta elektryfikacja, ta upragniona elektryfikacja, o której mówi się od dawna, od kiedy ja pamiętam, mówi się o tej elektryfikacji. Miejmy nadzieję, że teraz mówi się jak najbardziej na poważnie. Ja w to święcie jestem przekonany, że ta elektryfikacja tym razem dojdzie do skutku. Byłaby fantastyczną wiadomością dla mieszkańców nie tylko Gorzowa, ale i całego regionu. Co to dużo mówić. No, trzymamy kciuki i czekamy na to, aż po prostu zostanie, nie wiem, wbita symboliczna łopata pod tą elektryfikację. Jeżeli to będzie, będę już spokojniejszy. Na razie podchodzę do tego jeszcze z dystansem.
A jeden tor na estakadzie to dla pana to nie ma znaczenia? Czy bo pojawiają się głosy, że dlaczego jeden, a nie dwa?
No,
nie jesteśmy ekspertami, ale usłyszeliśmy wczoraj, dlaczego nie trzy, ale są miejsca na dwa i wczoraj Arnold Bresz, który jest członkiem zarządu, dyrektorem do spraw realizacji inwestycji PKP PLK, mówi, że bardzo mocno zaangażowani jesteśmy w wypracowanie wariantu, który pozwoli na dobudowanie drugiego toru na estakadzie.
Powiem tak, że nie jestem abonentem wspomnianego tu wcześniej magazynu kolejarskiego, ale podejrzewam, że oczywiście, że dużo bardziej przepustowe byłyby te przejazdy, gdyby były dwa tory, jak najbardziej, tylko że od sprawy technicznej nie jestem w stanie tu w żaden sposób panu odpowiedzieć. Jeżeli jest taka możliwość, to fantastycznie. Ja na przykład nie podejrzewałem, że jest taka możliwość, żeby zrobić dwa tory aż na tym, na nowej estakadzie.
Znaczy, generalnie problem estakady to jest problem przede wszystkim inwestora, którym jest kolej, nie miasto, nie województwo. Gorzów dostaje przepiękny prezent, ponieważ samo z siebie nie byłoby w stanie pewno wyremontować nigdy tej estakady. Dzisiaj dzięki PKP będziemy mieli piękny element charakterystyczny Gorzowa, nowoczesny tor, okolica uporządkowana i z tego się powinniśmy cieszyć. A że idzie może wolniej, że może z kłopotami, no trudno. Jak się dostaje bardzo piękny prezent, który zawiera kilka defektów, to nie możemy na to za bardzo narzekać, tylko kibicować temu, który nam to robi.
Helena Hatka.
To jest bardzo dobra wiadomość. Zgadzam się z panem radnym, że powinniśmy się bardzo cieszyć z tego prezentu i też z zapowiedzi, że wreszcie będzie elektryfikacja kolei pomiędzy Kostrzynem a Krzyżem. Ja rozumiem, że mówimy o tej inwestycji. To by oznaczało, że tak na dobrą sprawę to, co nam blokowało komunikację kolejową przez ostatnie lata, ten problem zniknie. Myślę, że wszyscy powinniśmy pilnować tego, żeby ta inwestycja została zrealizowana możliwie szybko, bo pragnę przypomnieć, że Lubuskie zawsze było tak z boku, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe, szczególnie północ województwa.
Myślę, że cały czas jest.
Trochę się poprawiło i walka walka, która toczy się od wielu lat o to, żeby nas lepiej połączyć kolejowo z Polską, z Warszawą. No, jest to trudna walka, która wymaga aktywności parlamentarzystów, aktywności radnych wojewódzkich i tutaj ponad podziałami my wszyscy będziemy na pewno aktywni. Także ja bardzo cieszę się z tej wiadomości i z tej deklaracji, która padła wczoraj.
Na szczęście te przejazdy zastępcze autobusami czy busami właściwie się skończą dla pasażerów, bo media o tym donosiły, że to była jakaś kpina, że pociągi dojeżdżają do Krzyża, a od Krzyża jest bus, który nie zabiera wszystkich. Ludzie mają czekać na kolejny. Może dojedzie, może nie. To taki trochę bareja. Jerzy Wierchowicz.
Ja od 30 lat cieszę się z tej wiadomości, bo od 30 lat słyszę, że linia kolejowa Kostrzyn-Krzyż ma być elektryfikowana. Także ja bardzo sceptycznie podchodzę do tej kolejnej zapowiedzi. Boję się, że ona będzie tak realizowana, jak do tej pory jest realizowana. Bo oczywiście, że ta elektryfikacja jest czymś koniecznym. To jest coś, co musi być zrobione i dziwić się należy tylko i kolejnym włodarzom, że tego nie załatwili, nie wymogli na czynnikach zewnętrznych, którzy o tym decydują. I to jest nieszczęście dla Gorzowa. Ta druga wiadomość jest też niedobra, bo wracając do pierwszej wiadomości, nie bardzo wierzę w tą zapowiedź właśnie, prawda, bo 30 lat już słyszę ją i tej elektryfikacji ciągle nie ma. Druga wiadomość jest też niedobra. Chodzi mi o ten jeden tor na wiadukcie. To znaczy, że Gorzów nadal będzie traktowany jako miasto peryferyjne i brak tych połączeń z Warszawą będzie nadal dotkliwą bolączką dla mieszkańców naszego miasta, gdyż wiadomo, jakby były dwa tory, to tych połączeń byłoby więcej, możliwości komunikacyjnych byłoby więcej. Jeśli kładzie się jeden tor, to znaczy, że specjalnie do stacji Gorzów Wielkopolski tych pociągów za dużo nie przyjedzie i zwiększenia nie będzie tego ruchu pociągów. A połączenie z Warszawą jest konieczne. To ja przypomnę, że parę lat temu mieliśmy to połączenie bezpośrednie, dzisiaj tego nie mamy. Dlaczego? Dlatego, że Gorzów ciągle jest na uboczu naszego kraju, mimo że mamy urząd wojewódzki, apeluję do pana wojewody, by coś zrobił. No dzisiaj przecież jest u władzy siła, która może wszystko, jak się okazuje, a może nawet i więcej, prawda? Także i może to bezpośrednie połączenie do Warszawy załatwić. Dlatego też ostrożnie, sceptycznie i z pewnym niedowierzaniem patrzę na to i słucham tych zapowiedzi. Ale oczywiście, jeżeli remont wiaduktu będzie zakończony, im szybciej, tym lepiej, to jakaś ozdoba miasta będzie. Mnie też jedna rzecz niepokoi, i z którą starałem się kiedyś walczyć, mianowicie z tym zatkaniem. Proszę wybaczyć, to nieładne słowo. Niszy kolejowych, prawda? Ja pamiętam, kiedy te nisze kolejowe były otwarte. To upiększało miasto, to powodowało cyrkulację powietrza, to powodowało, że powietrze w mieście było świeższe zdecydowanie. Dzisiaj w sposób moim zdaniem bezmyślny zdecydowanie większość tych niszy urządzono, zrobiono tam magazyny, restauracje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Część tych niszy jest dzisiaj wolna i proszę zważyć, jak to ładnie wygląda. Większość niszy niestety jest zagospodarowana, jest zablokowana. Cyrkulacja powietrza jest zupełnie inna. Ta część miasta, która jest po prawej stronie warty, no, na pewno jest wielki smog w tej części miasta panuje, prawda? I nie ma siły, żeby to zmienić, póki te nisze będą tak, jak dzisiaj wyglądały. I nic nie zapowiada się, żeby one się zmieniły. To znaczy, żeby je odblokowano, żeby otwarto na przestrzał te nisze, żeby i miasto na tym skorzystało, i widok miasta był zdecydowanie piękniejszy i żeby ta cyrkulacja powietrza odgrywała może z uporem godną lepszej sprawy, ale myślę, że walka ze smogiem jest czymś bardzo ważnym, żeby te nisze rzeczywiście były otwarte. Chociaż część tych nisz, tak jak w tej części, która jest bliżej dworca kolejowego, chociaż część tych nisz uwolnić, prawda? To byłoby zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż dzisiaj odgradzanie się odwarte takim murem, jest wiaduk i zabudowane nisze. To jest szkodliwe z punktu widzenia także ekologicznego i z tym trzeba walczyć i taki apel mam, by część tych nisz uwolnić, powiem tak. Czy to się stanie? Wątpię, bo pewnie już tam są wynajęte, opłacone, prawda, te powierzchnie, ale ubolewam na tym, że tak się stało kilkanaście lat temu, bo to była decyzja także władz miasta.
Zostawiamy STKD. Raport o stanie miasta powstał, został zaprezentowany radnym i w tej części naszej rozmowy chciałem państwa zapytać o to, co ten raport wskazał także, bo Gorzów się wyludnia i ten raport to pokazał. Część mieszkańców albo wyprowadza się do gmin pod Gorzów, tam się buduje i tam płaci podatki, albo wyjeżdża po prostu z Gorzowa do innych większych miast. Tymczasem z drugiej strony niewiele osób chce tutaj w Gorzowie zamieszkać. To rodzi pewne konsekwencje także demograficzne i gospodarcze dla Gorzowa. I co zrobić, żeby tę sytuację zmienić, Jerzy Synowiec?
Znaczy, sama diagnoza, jeżeli chodzi o wyludnianie się Gorzowa, jest zupełnie błędna. Gorzów się wcale nie wyludnia, bo to, że w okolicznych miejscowościach powstają setki domów, Chwalęcice, Wawrów, Kłodawa, stają się to organizmy wielotysięczne, to nie oznacza, że to są odrębne jakieś jednostki gdzieś leżące daleko. Nie. To jest tak naprawdę Gorzów. Granice są poprowadzone dosyć sztucznie w tej chwili. Ona Góra to zrozumiała, poszerzyła i ma 135 tysięcy mieszkańców.
Ale Gorzów to pierwszy zrozumiał.
Tak, ale osiedle Bermudy, które leży przy ulicy Walczaka, to jest gmina Santok. Mimo, że mało Gorzowian w ogóle wie, że tak jest. Tam, gdzie granica w Chwalęcicach przebiega między Gorzowem a Chwalęcicami, nikt nie jest w stanie określić, gdzie ona jest. Gorzów tak naprawdę liczbę mieszkańców zwiększył, tyle tylko, że oni zmienili miejsce zamieszkania o kilometr, dwa, trzy. Gdzie mają budować domy? W centrum miasta? Nie mogą tego zrobić. Muszą to zrobić poza Gorzowem. To jest jedno, ale jest jeszcze druga okoliczność. Mianowicie z Gorzowa, tak samo jak z bardzo wielu polskich miast, zwłaszcza na zachodzie Polski, bardzo wiele osób emigruje, czy wyprowadza się na okres kilku lat do Niemiec, do Holandii, do Anglii, Irlandii i tak dalej. Oni pewno kiedyś tutaj wrócą, dzisiaj szukają swojej szansy. No trudno mieć pretensje o to do miasta, ponieważ to jest tendencja, która dotyczy Szczecina, Zielonej Góry i wszystkich innych miast, zwłaszcza średnich i małych.
Nie, okej, ale mówi pan, że właściwie Gorzów się nie wyludnia. Chodzi mi na przykład o podatki. Nie są płacone w Gorzowie, tylko ci ludzie, którzy pracują w Gorzowie, korzystają z tej infrastruktury, płacą podatki w Kłodawie.
Poszerzmy Gorzów o okoliczne miejscowości.
Myśli pan, że jest
10-15. Zielona Góra tak zrobiła.
No ale Zielona Góra miała jedną gminę, a my mamy kilka.
No to i jest prezydenta, problem techniczny, który bardziej. Mówi, nie. Ja mówię, no to jeżeli jest niemożliwe, to o czym mówimy? No to tak będzie i koniec. No,
no to jest jedno wyjście z tej sytuacji, ale czy pytanie tylko, czy możliwe? Tomasz Rafalski.
No, to po części zgadzam się z kolegą radnym, ale z drugiej strony absolutnie jakby magistrat nie patrzy w kierunku podatkowym, o którym przed chwilą mówiliście. Wyjeżdżają dokładnie mieszkańcy, mieszkają w okolicznych wioskach, ale w Gorzowie najczęściej pracują i dojeżdżają.
Połowa radnych tam mieszka.
Nie wiem, nie zaglądam nikomu w adresy.
A warto by, panie radny, bo ordynacja mówi, że nie może kandydować do Rady Miasta ten, kto mieszka poza.
Ale myślę, że to nie jest moją
miasta.
Rolą jako radnego, tylko może no, czyjąś inną.
Ja jest to temat na inne opowiadanie, ma pan rację.
Mieszkam na osiedlu Staszica, z którego też kandydowałem do Rady Miejskiej. Smutne jest to, faktycznie jak się patrzy na te dane, nie wiem, czy rokrocznie 1000 osób z Gorzowa akurat przeprowadza się w okoliczne, buduje domy, nie chce mi się wierzyć. Mimo wszystko uważam, że i tak jest tendencja spadkowa, jeśli chodzi o mieszkańców tutaj nawet Gorzowa i okolicznych gmin. Co to oznacza? Tak, z grubsza oznacza to, że Gorzów przegrywa rywalizację z innymi miastami o mieszkańców, że nie jest miastem innowacyjnym, które ściąga ludzi, jest miastem, z którego ludzie odpływają. Czyja to wina? Wina władz, ja nie mówię tych. Myślę, że to jest wina władz również poprzednich.
Jeśli chodzi o połączenie z gminami, to Tadeusz Jędrzejczak 10 lat temu proponował. Chociaż z częścią, pamiętam, gminy się dogadać.
Ja myślę, że to nie byłby zły kierunek. Zły kierunek i na pewno wpłynąłby on pozytywnie na budżet miasta, tak? Na jakiś, na rozwój samego miasta, ale no ja myślę, że tu pytanie jest troszkę, problem jest trochę głębszy, tak? I dotyczy on również edukacji, miejsc pracy w Gorzowie.
Żłobki, prosta sprawa. Kłodawa, która postanowiła, że zadba w 100% o dzieci swoich mieszkańców. W Gorzowie na przykład mamy osiedle europejskie, które jest osiedlem młodym, dzieci mnóstwo, a żłobka nie ma.
No i właśnie o tym właśnie mówimy, tak? To jest głębszy problem. Miasto nie ma jakby pomysłu na rozwój i z tego wynika też to wyludnianie i pustynnienie miasta.
Stawiamy kropkę, wiadomości, wracamy po wiadomości. I wracamy do dyskusji, rozmawiamy o wyludnianiu się, problemie wyludniania się Gorzowa. Helena Hatka.
Sądzę, że Gorzów nie zachęca nowych ludzi do tego, żeby w Gorzowie zamieszkiwali. Myślę o nowych rodzinach, o zakładaniu rodzin. Z prostego powodu zgodzę się z panem, że ta infrastruktura, która powinna być przyjazna dla rodziny, żłobki, przedszkola, szkoły, różne placówki, które powinny być nakierowane na to, żeby się komfortowo żyło w tym mieście, one nie są dostatecznie praktycznie zbudowane, a już jeżeli chodzi o żłobki, no to kolejki są bardzo długie i ktoś, kto zastanawia się, czy mieszkać w okolicach Gorzowa, czy mieszkać w Gorzowie, gdy i ma pracę na przykład w Gorzowie, to podejmie decyzję o zamieszkiwaniu w sąsiedztwie, bo weźmie pod uwagę na przykład miejsce w żłobku. Uważam, że Gorzów powinien, władze Gorzowa powinny próbować zbudować program miasta przyjaznego dla rodzin. Powinien to być program wieloletni, który w swoich założeniach powinien uwzględniać zaspokajanie podstawowych potrzeb, szczególnie młodych gorzowian, żeby nie wyjeżdżali od nas. Program ten powinien uwzględniać też finansowanie takich zadań społecznych ze strony rządowej. Teraz dużo rząd ma takich różnych programów, które są przyjazne dla rodziny. Czyli generalnie Gorzów powinien być bardziej przyjazny dla rodziny, bardziej przyjazny dla mieszkańców. To, o czym panowie mówicie, że żeby Gorzów wchłonął w sąsiednie gminy, no to jest jakiś zabieg socjotechniczny. Być może to jest naturalny kierunek, ale tym kierunkiem, który spowoduje to, że Gorzów nie będzie się wyludniał, że będzie zachęcał młodych ludzi do tego, żeby zostawali w tym mieście, to powinno być środowisko przyjazne dla rodzin, dla dzieci, ale też dla ludzi starszych. Sądzę, że trzeba wygenerować, i to jest apel do państwa radnych, jakiś program wieloletni, który konsekwentnie ponad podziałami politycznymi powinien być realizowany.
Mieliśmy zestawienia gusowskie, jakiś czas temu na naszej antenie podawaliśmy, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe w Zielonej Górze i w Gorzowie. Różnica była bardzo, bardzo wyraźna. W Zielonej Górze więcej buduje się po prostu mieszkań niż w samym Gorzowie.
Znaczy w Gorzowie coś zaczęło się dziać.
To jest rynek deweloperski i tak dalej, i tak dalej.
Ale to za mało. To znaczy to jest światełko w tunelu, ale sądzę, że problem mieszkań to nie jest ten podstawowy problem.
Znaczy on pokazuje pewne trendy, jeśli chodzi o to, gdzie mieszkańcy chcą zakładać rodziny i gdzie chcą mieszkać. W Gorzowie mnóstwo buduje się pod miastem. Mm-hmm. W samym mieście też dużo, ale nie tak jak to jest w Zielonej Górze.
Ale też zabudowa Gorzowa jest inna jak Zielonej Góry.
Ja
pracuję poza województwem i wracam do Gorzowa, to zawsze takie mam wrażenie, że naprawdę intensywniej trzeba realizować różne inwestycje i naprawdę miasto no, goni czas, ale chyba nigdy nie dogoni Zielonej Góry, chyba że będziemy po prostu intensywnie działali, żeby pozyskiwać na przykład więcej środków unijnych. My jako radni z kolegą, jeżeli będą sygnały ze strony władz miasta, państwa radnych, że trzeba pilnować pewnych spraw, jeżeli chodzi o rozdysponowanie środków unijnych, to oczywiście będziemy to robili.
Jerzy Wierchowicz.
Problem demografii nie dotyczy tylko Gorzowa ani Wojska Lubuskiego, w ogóle w Polsce się wyludnia. To jest smutny sygnał i program 500+ nie rozwiązał tego problemu. Jeżeli chodzi o nasze miasto, to ja się nie zgadzam z propozycją, czy też z kierunkiem zmian, które niektórzy z panów, z państwa wymienili, mianowicie by sztucznie rozszerzyć granice miasta. Rzeczywiście Zielona Góra to był inny przypadek. Tam chodziło o jedną gminę, przelew bodajże i koniec, prawda? U nas w koncepcji pana prezydenta Jedynczaka 10 lat temu, o której to koncepcji pan redaktor przypomniał, chodziło o przyłączenie do Gorzowa kilku gmin. Chodziło o Kłodawę, chodziło o Deszno, chodziło o Chwalejcice.
Chyba nawet miejscowości, a nie całej gminy.
Chodzi o poszerzenie, prawda, kosztem, prawda, tych gmin, które są sąsiadami naszymi. Jak sobie przypominam, włodarze tamtych gmin zdecydowanie stawiali opór, prawda? Ja zupełnie się nie dziwię. Idea samorządności polega na tym, że na swoim podwórku jestem swoim gospodarzem, prawda? I ci wójtowi tych gmin bardzo niechętnie się do tego pomysłu odnieśli i bez ich zgody tego nie można zrealizować. Zresztą to byłby sztuczny pomysł, prawda? I narzucanie komuś przynależności do danej gminy nie jest dobrym pomysłem w dobie samorządności, kiedy walczymy o to, żeby każdy był gospodarzem na własnym podwórku. Dlatego też to jest pomysł, który należy odrzucić i my się do tego nie wrócimy. I słusznie. Rację ma pan radny Rafalski, mówiąc, że trzeba zwiększyć atrakcyjność miasta. O to chodzi. Żeby miasto było zdecydowanie atrakcyjniejsze dla mieszkańców naszego miasta, prawda? Gorzów no, jest takim miastem, jakim jest, moim zdaniem, jest w jakimś marazmie. Może to za mocne słowo, prawda? Ale ja obserwuję moje miasto, będąc także i radnym, obserwuję te remonty, prawda, ślimaczące się, choćby ta estakada, prawda, przez wiele lat remontowana, choćby no, naszą uczelnię wyższą, która nie wzbudza mego zachwytu, prawda? Kwestia doktoryzowania ciągnęła się przez wiele lat i uczelnia Jakuba Sparadera nie miała tego prawa, teraz zdaje się otrzymała na jednym wydziale, prawda? Ale na jednym wydziale raptem, a przecież jest to uczelnia, która od wielu lat jest obecna w naszym mieście. Ten poziom powinien być zdecydowanie wyższy.
Znaczy spełniła
wymogi?
Wymogi spełniła.
Spełniła, w końcu. Ale przypomnę, że dostała kiedyś odpowiedź odmowną, która została ukryta przed kierownictwo, przez rektorat tej uczelni, przed radnymi, którzy decydowali o kolejnej dotacji na rzecz tej uczelni. No ale to już drobiazg, prawda? Nie było to ładne postępowanie ze strony uczelni. Miasto ma być atrakcyjniejsze. I oczywiście te kwestia żłobków, prawda, o którym mówiła moja przedmówczyni, postokro się zgadza. Miasto powinno się w to bardziej zaangażować, prawda? Ja nie widzę wizji miasta przedstawionej przez władze miasta, przede wszystkim przez pana prezydenta, który jest przez kolejną kadencję, a moim zdaniem jest bardzo pasywnym prezydentem. Wybrano go teraz w tej kadencji.
Co to znaczy pasywnym?
Pasywnym znaczy, że nie ma żadnej inicjatywy. Mhm. Nie przedstawia wizji rozwoju naszego miasta. Reaguje tylko na bieżące potrzeby. To jest za mało. Reaguje w sposób niedostateczny. Ja nie znam interwencji pana prezydenta w sprawie kolejnych remontów, które się ślimaczą. Terminy są przekładane. Ulica Koszczyńska jest remontowana od 100 lat, prawda? W tej chwili zaczęta. Po raz trzeci został przełożony termin zakończenia tej inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Stąd, jeżeli tej wizji nie będzie, jeżeli ona nie będzie przedstawiona naszym mieszkańcom, to też i tego rozwoju specjalnego nie będzie. Rzeczywiście problemem jest także to, o czym wspomniała pani radna Chatka przed chwilą, mianowicie brak jakiejkolwiek współpracy pomiędzy radnymi wojewódzkimi, a władzami naszego miasta. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się spotkania z panem prezydentem. Widocznie pan prezydent od nas jako radnych województwa niczego nie potrzebuje, niczego nie chce. I wiem, że taka sama sytuacja była podczas poprzedniej kadencji pana prezydenta, gdyż rozmawiałem z radnymi wojewódzkimi. Rzeczywiście, prezydent miasta niczego nie oczekuje, niczego nie chce żadnej pomocy. To jest postawa dla mnie właśnie pasywna. Coś, co jest dla mnie niedopuszczalne, bo ta współpraca jest konieczna, żeby dogonić Zieloną Górę. Mówiliście państwo tutaj przed chwilą, że nigdy nie dogonimy Zielonej Góry. Ja mam nadzieję, że dogonimy. Ale przy takim prezydencie, przy takich władzach, mam nadzieję, że Rada Miasta też będzie bardziej aktywna, dopingując pana prezydenta w większej aktywności, być może dogonimy, ale na dzisiaj rzeczywiście jesteśmy dosyć daleko.
To ja zapytam tak, mała szpilka, czy w takim przypadku Urząd Marszałkowski chciałby, żeby Gorzów dogonił Zieloną Górę?
My chcemy.
Urząd Marszałkowski, myślę, Urzędowi Marszałkowskiemu, ale mówię bliżej zarządowi naszego województwa i pani marszałek, na pewno zależy na tym, żeby województwo rozwijało się jak najszybciej i równomiernie, prawda? Przecież tam nikomu nie zależy na tym. Z moich rozmów i na pewno z rozmów pani radnej Chatki wynika, że nikt nie faworyzuje Zielonej Góry. Ale jeżeli władze Zielonej Góry są aktywniejsze, przedstawiają programy, biorą udział w spotkaniach, o których pan mówi podczas przerwy, panie redaktorze, nam tutaj. A Gorzów nie jest reprezentowany. Gorzów nie przedstawia żadnych programów. Nie oczekuje niczego od województwa. Nie oczekuje nawet niczego od swoich radnych, prawda? No to trudno, żeby Zielona Góra czekała na nas. To jest mój zarzut adresem władz miasta. Niestety i pana prezydenta, którego, no, jest to sympatyczna osoba, ale nie oceniam go wysoko jako włodarza mojego miasta.
Czy wizja byłaby potrzebna?
No też jeszcze powiem o jednej rzeczy, chyba się wszyscy zgodzimy, że Gorzów musi mieć porządne centrum, porządne drogi, wyburzyć tych nieszczęsnych 100 czy 200 ruder, które wszędzie straszą, zrobić centrum, kwartał kultury, centrum edukacji zawodowej, pociągnąć tramwaj na Staszica, na osiedle europejskie, powiedzmy wzmocnić Akademię Jakuba Sparadyża, bo jest rzeczywiście drugoligową uczelnią. To się musi radykalnie zmienić, ale też my wszyscy gorzowianie musimy być trochę bardziej aktywni, chcieć czegoś więcej niż tylko pracy w centrum logistycznym Biedronki czy Lidla. Ja tylko powiem na koniec tak, że dzisiaj rano pojechała do Chin delegacja przedsiębiorców z województwa lubuskiego z branży IT. Sami zielonogórzanie.
No to, a jedno zdanie, redaktorze, wracając już do naszego tego tematu. No takim przykładem tej inercji naszego miasta i niegospodarności naszego miasta i pana prezydenta jest zakup przemysłówki. 3 lata temu zakupiono coś, co wiadomo, że niczemu nie będzie służyć. Wyrzucono pieniądze w błoto. Pan prezydent mówił, że od roku 2017 rozpocznie tam działalność Centrum Usług Wspólnych, bo tutaj chodzi o księgowość szkół, prawda? Oczywiście nie chcę mówić, że skłamał, no ale nie powiedział prawdy, nic tam się nie dzieje. Mówiono o ożywieniu centrum, jeżeli kupimy przemysłówkę. Od 3 lat przemysłówka stoi, wydaje miasto pieniądze na obsługę tego wieżowca, na ochronę.
Ale
na,
jest przetarg, miasto chce to remontować chwaliło się ostatnio.
Ale dzisiaj to jest kryminalna niegospodarność. No. Miasto już straciło mnóstwo pieniędzy.
I taki przykład tak jest sporo, jeżeli mówimy o tym, dlaczego Gorzów się nie rozwija.
Ratusz niższeje.
Ale ostatnio gorzowski magistrat pochwalił się, znaczy pokazał przykład, zdaje się też na swojej stronie internetowej, tego jak przemysłówka może wyglądać na przykładzie wieżowca
na właśnie, jak można wyremontować, prawda, wieżowiec, który jest użyteczny, mówimy o Stylonie, prawda? Proszę bardzo, a jak wygląda przemysłówka? No to jest przykład tej niegospodarności, tej inercji, tej pasywności własnego
miasta. Tam się nie da. Tam są korytarze półtora metrowe. Tam się tego nie da zrobić.
Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało.
Straż pożarna nigdy nie odbierze tego budynku.
Trochę przeskoczyliśmy z tematu na temat, ale dobrze, bo to jest istotne.
To jest ten temat.
To jest
ten temat właśnie.
To jest zgroza, tak? Ja powiem, że tutaj ja się biję w piersi, ja się dałem nabrać. Ja się powiem szczerze, dałem nabrać, bo wierzyłem w to.
Mówiliśmy o tym, panie radny.
Wierzyłem w to, bo można zrobić. Jest budynek Stylonu, był wyremontowany. Stylonu, przepraszam,
ale
czy
to był nowszy budynek.
Nowszy, ale jest wyremontowany. Urząd Miejski Wojewódzki jest wyremontowany. Obietnica tego, że w Gorzowie będziemy mieli bardzo ważny, bardzo potrzebny budynek, robiła taką nadzieję dla wszystkich, że może się udać. Ale na tą chwilę, jak ja słyszę po raz enty na temat któregoś już przetargu, że może jakieś dwa piętra ktoś kiedyś wybuduje, to mi ręce już opadają i nawet nie chce mi się tego komentować. Można się załamać. Cały czas za to dokładnie pieniądze płacimy z budżetu miasta. To już wolałbym, żeby ten bank, który tam wcześniej był, płacił za to, że to stoi i straszy cały czas mieszkańców.
I
płacił podatki dla miasta za to, że użytkuje. Zgadzam się
z tym. Sprawa dla prokuratury nie ma.
To jest sprawa bardzo obciążająca.
To jako radny, pamiętam, tu był jeszcze, zaprosiłem pana posła Misiło w tamtej kadencji pana prezydenta. Złożyliśmy doniesienie, źle to brzmi, ale tak to się nazywa, prawda, do Najwyższej Izby Kontroli, która nam odpisała, że za wcześnie jeszcze jest na ewentualną reakcję pod kątem niegospodarności. No dzisiaj już nie jest na pewno nie za wcześnie. Moim zdaniem radni powinni do tej inicjatywy wrócić i spowodować tą kontrolę NIK-owską, która by stwierdziła moje zdanie jednoznacznie. Doszło do niegospodarności, jeżeli nie do czegoś gorszego, bo cała transakcja moim zdaniem jest w jakiś sposób podejrzana.
Bo to padają bardzo mocne słowa.
Mówimy
w kontekście jakim? Gorzów ma przepiękny przedwojenny ratusz, który można połączyć z obecnym ratuszem, łącznikiem i stworzyć takie centrum dowodzenia
miasta.
Były
też, były takie koncepcje.
W przemysłówce nigdy to nie powstanie. Nigdy.
No dobrze, ale...
Tam nie ma parkingu
ja
nawet.
Ja pamiętam taką sytuację, w którym usłyszeliśmy od urzędników, że i stary ratusz, i ten, który teraz jest, jest po prostu za mało miejsca na wszystkich urzędników.
Stary, nowy i łącznik?
No,
nie,
tak
no bez żartów. To jeszcze zostanie trochę miejsca na żłobek.
Ale chatka.
Ja przysłuchuję się tej dynamicznej dyskusji i to dobrze rokuje, jeżeli chodzi o takie zdynamizowanie działania miasta, bo rzeczywiście tutaj zgadzam się z panem, taki marazm czuje się, jak się przyjeżdża do Gorzowa. Ale generalnie sądzę, że no łatwo się krytykuje, prawda? I każdy z nas właściwie może zrobić całą listę spraw, które w Gorzowie są problemem. Wydaje mi się, że my wszyscy powinniśmy jakąś taką małą koalicję zawrzeć z sobą. Mam na myśli radnych miejskich, ale też radnych wojewódzkich i po prostu spotkać się z władzami miasta i po prostu ustalić, co możemy my zrobić, żeby pomóc miastu, żeby mieszkańcom łatwiej się żyło. Bo prawda jest taka, że przez miasto źle się przejeżdża. Prawda jest taka, że są problemy.
Nie przechodzi nawet.
Prawda jest taka, że niszczeją budynki. Prawda jest taka, że nie ma ładnego centrum, a właściwie go nie ma. No i chyba mamy trochę tego dosyć.
Skorupa Gorzowa jest odbudowywana. Ja przepraszam, że się wtrącę i powiem tak. My czekamy, ten Gorzów będzie wyglądał na pewno kiedyś lepiej. Tak?
Kiedy?
Ponieważ kiedyś. Ja już pomijam fakt, że powinien wyglądać szybciej, że to jest słabo skoordynowane. Ja nie chcę chcę tutaj odnosić się tutaj do krytyki tych remontów, bo nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że pod tą skorupą dalej nic nie ma. Że my zbudujemy fajne centrum, będziemy mieli tramwaje i te tramwaje niedługo będą wozić absolutnie powietrze i nie będą miały gdzie wozić. Tutaj chodzi o miejsca pracy, o lepszą jakość edukacji. Zobaczymy może kwartał kultury.
Żłobki.
Coś pomoże. Żłobki i tak dalej, żeby
mieszkańcom się żyło lepiej. Czyli współpracę samorządu z rządem.
Bo jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, która teraz jest remontowana, to jestem trochę spokojniejszy, ale tych działań takich głębszych, które powodują prawdziwy rozwój miasta, to ja absolutnie nie widzę.
Jerzy Wierchowicz?
Ciężko się krytykuje. Ja się nie zgadzam z panią radną, że lekko się krytykuje. Ciężko się krytykuje, tym bardziej ciężko, jeżeli się otrzymuje odpowiedź, że właściwie nic złego się nie dzieje. Ja przypomnę choćby temat, o którym zaczęliśmy tam do zatopienia ulicy Borowskiego. No, 4 lata temu powiedziano mi, że ta robota, że ten remont ulicy został prawidłowo wykonany i nie ma potrzeby korzystania z gwarancji, czy wracać do kanalizacji tej ulicy, bo wszystko jest w porządku, bo woda zejdzie i rzeczywiście ona zejdzie, prawda? I takie odpowiedzi otrzymywałem w wielu sprawach, także w sprawie przemysłówki, o której przed chwilą rozmawialiśmy. I stąd dla mnie, jako dla mieszkańca mojego miasta, widząc tą obojętność, prawda, i to odrzucanie tematu, prawda, i to zasłanianie się kolejnymi przetargami, no dlaczego te przetargi nie wychodzą? No nieudolność urzędnicza, prawda? Te zmiany na stanowiskach urzędników, te zmiany na stanowiskach wiceprezydentów pana prezydenta, to wszystko jest niepokojące i to przenosi się na kolejną kadencję pana prezydenta. Dlatego też te wszystkie postulaty, o których mówimy tutaj, to już były, padały one, prawda, ale władzę wykonawczą dzierży kto inny, nie Rada Miasta nawet, chociaż od radnych należy też wymagać aktywności i wykazywania błędów popełnionych przez pana prezydenta. Ale stąd mój niepokój, stąd mój smutek i słowo maras, którego ja użyłem, które użyła pani radna Chatka, chyba jest na miejscu, prawda? I to jest bolączka i to boli mnie.
To znaczy, jeszcze bądźmy sprawiedliwi do obecnych władz w sensie takim, że prezydent w władze wykonawczym, prezydent jest prezydentem od ilu lat?
No już pięć.
Już piąty.
Piąty rok.
Ja, broniąc prezydenta, chciałabym podkreślić, że jest teraz od kilku lat próba nadgonienia czasu, bo te problemy, o których my rozmawiamy, to są problemy, które ma Gorzów od wielu lat, zresztą z panami wielokrotnie wcześniej na ten temat rozmawialiśmy. Sądzę, że Gorzów, mając nawet pieniądze, ale borykając się na przykład z problemami wykonawców, którzy nierzetelnie czasami wykonują swoje zadania, równocześnie ma taką presję związaną z tym, że my wszyscy niecierpliwimy się i chcemy, żeby Gorzów wyglądał na przykład tak pięknie jak Zielona Góra czy inne miasta wojewódzkie. My dzisiaj tak pokrytykowaliśmy twardo władze obecne Gorzowa, ale też sprawiedliwie trzeba powiedzieć, że na takową krytykę zasługują władze wcześniejsze w Gorzowie. I uważam, że wszyscy powinni uderzyć się w pierś i tak naprawdę my radni z prezydentem, z władzami Gorzowa po prostu powinniśmy razem, jeszcze raz powtarzam, spotkać się i próbować ustalić, co możemy zrobić, żeby wesprzeć władze Gorzowa, jeżeli będą chciały tego wsparcia, żeby to miasto szybciej się rozwijało. No, pan pewnie ze mną się zgodzi. My reprezentujemy mieszkańców, jeżeli chodzi o sejmik. Ja jestem szefem komisji rewizyjnej. Oczywiście dopiero krótko pełnię tą funkcję, ale na pewno będę patrzyła, czy pieniądze, na przykład unijne, czy inne pieniądze, równomiernie trafiają na północ i na południe województwa. Będę na pewno patrzyła na to, czy województwo lubuskie równomiernie się rozwija, bo taką deklarację mieszkańcom dałam, jak startowałam do sejmiku. Tylko proszę, korzystajcie państwo z naszych możliwości, bo ja na przykład ani jednego tematu nie otrzymałam do interpelacji radnego, czy do zapytania, które radni w czasie sesji składają. Więc co chcę powiedzieć? Mamy audyt problemów, a teraz po prostu trzeba pomóc władzom, żeby te problemy rozwiązać. Niektóre problemy łatwiej się rozwiąże, o tak jak sprawy związane z kanalizacją, a inne będą trudniejsze.
Jedno jest pewne, gorzowski magistrat jeszcze teraz jest w trakcie, zdaje się, aktualizowania tego wieloletniego planu inwestycyjnego. i padają informacje, znaczy na razie nie padają żadne informacje, ale które inwestycje wyciąć, które nie wyciąć, jest ta koncepcja chociażby, bo pan mecenas wspomniał o tramwaju na Staszica, a miasto zastanawia się, czy budować te...
to lepiej w ogóle zlikwidować tramwaje.
Nie ma strategii, no to prosto.
Bo nie wiemy, co się stanie.
Nie są potrzebne dla mieszkańców centrum, tylko wielkie osiedla mają być skomunikowane.
Więc w tym kierunku. Czas nam się niestety skończył. Dziękuję państwu za dyskusję. Helena Hatka.
Dziękuję. Życzę miłego weekendu.
Porozumienie. Jerzy Wierchowicz, Platforma Obywatelska.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów.
Dziękuję.
I Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję. Udanego weekendu.
Marcin Sasin, dziękuję za uwagę.